Naszą Panu. Dzisiaj, kiedy rano odśnieżałem tylko drogę swoją z garażu do osiedlowej drogi, to pomyślałem sobie, że chyba dzisiaj też część naszych członków naszego zboru też nie dojedzie, dlatego że warunki no takie, a nie inne. Szykuje nam się chyba znowu zima stulecia, takie opady. Ale jesteśmy w większości. Dzisiaj jest taki szczególny dzień, błogosławieństwo Jana. Często być może zastanawiamy się, jakie znaczenie ma błogosławieństwo, później chrzest. Czy to coś w ogóle wnosi, czy to pomaga? Wielu ludzi zastanawia się nad takimi kwestiami. Praktykuje się chrzest małych dzieci. Wszystko się robi ku temu, aby dziecko było szczęśliwe, prawda? Aby zapewnić od strony tej duchowej, od strony też tej materialnej, szczęście naszych dzieci. Dokładamy wielu starań, człowiek dokłada wielu starań, i do końca nie jest pewny, jaki będzie tego efekt. Często uderza tak jakby w próżnię. Nie ma pewności. Dzisiaj o dzieciach mówi się bardzo dużo. O rodzinie, o dzieciach. Troszczy się o dzieci, ale tylko w słowie. Naprawdę tylko w słowie. To jest tylko taka słowna propaganda, mówieniu o przyszłości, o tym, aby dziecko miało dobrze, aby rodzina miała dobrze, ale wszystkie inne działania jakby kłócą się z tym i są przeciwko rodzinie. Podstawą szczęścia dziecka, gdybyśmy tak powiedzieli, co jest podstawą szczęścia dziecka na ziemi? Rodzina, mąż i żona. Proszę. Mama i tata. Bardzo dobrze. To jest... Drodzy, i to od mamy i od taty zależy, jakie to dziecko będzie w przyszłości. Pan Jezus, kiedy już na początku, kiedy stworzył Adama, Ewę, stworzył komórkę rodziny, stworzył to, co było podstawą dla przyszłości, dla szczęścia rodzinnego. Pewnie powiedział, rozmnażajcie się. Rodzina to była podstawa. Mama i ojciec, mama i tato, mąż i żona, to była ta podstawa. Od ich harmonii zależało, że zależała przyszłość ich dziecka. Drodzy, jakże ważną rzeczą jest, my mówimy, my myślimy, my pragniemy, aby nasze dzieci były szczęśliwe, aby nasze dzieci dokonały właściwych wyborów, aby im się w życiu ułożyło. My tego naprawdę, my jako rodzice kochający, dokładamy wszelkich starań. Ale jakże często rodzice zamykają świadomie, nieświadomie drogę do szczęścia swoim dzieciom. Mama i tato, drodzy, od nich zależy, od początku, od nich zależy, jakie będzie ich życie, jaki będzie ich wzorzec, ich rodziny, ich wzajemnych relacji. Dzieci obserwują swoich rodziców. Od małego dziecko obserwuje swoich rodziców. Patrzy na ich relacje wzajemne między sobą. Drodzy, naprawdę, to być może nas to w jakiś sposób dotyka i mówimy, lepiej, żeby nie patrzyło, ale ono, czy my chcemy, czy nie chcemy, dziecko patrzy. Nawet natura zwierząt, dzikich zwierząt, drodzy, nawet natura, to matka, no, być może najczęściej matka w naturze wychowuje swoje potomstwo. I matka uczy swoje potomstwo, prawda? Jeżeli oglądacie filmy przyrodnicze, to matka uczy wszelkich zachowań, prawda? to te małe stworzonka, obojętnie czy to są małe niedźwiadki, czy lwy, czy tak dalej, to one uczą się od matki, jak przeżyć, jak żyć. I matka ich uczy, wyprowadza ich na łowy, pokazuje im, czego mają dotykać, czego nie dotykać, jak chodzić, którędy chodzić. To jest w naturze nawet tych dzikich zwierząt. Drodzy, my, nasze dzieci patrzą na nas, co my im mówimy, co my im przekazujemy i jak my się zachowujemy. Jak my kochamy. Jak my kochamy ich mamy, ich tatę, tak już, że tak do Mariusza tej takiej sugestii się przyłączę. Jak my traktujemy. Dla nich my jako mąż i żona, to jest moja żona, to jest mój mąż, prawda? Ale dla naszych dzieci, ja jestem tatą, Karla jest mamą, to jest mamusia, to jest tatuś. Oni bardzo często, najczęściej nie biorą strony ojca czy strony matki. Oni kochają i matkę, i ojca. A my często ich wprowadzamy, niestety, i chcemy nieraz przeciągnąć, i nieraz chcemy tą linę przeciągnąć. Ja mam rację, albo on ma rację, albo ona ma rację. Drodzy, dzieci nas obserwują. To my jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za szczęście, za przyszłość naszych dzieci. Kiedy Kasia z Tomkiem po raz pierwszy przeprowadzili Janka do zboru, To było bardzo szybko. Nawet jakieś, wiem, że jakieś tam były problemy, jakieś trudności. Nie wiem, czy się Kasia źle czuła. Coś takiego tam było. Można byłoby powiedzieć, chyba nawet wtedy grypa, nie wiem, coś tam takiego było. I było wiele przeciwności. A oni mimo wszystko przyszli do zboru ze swoim małym dzieckiem. Czy to ma jakiś wpływ, drodzy? Przecież mogli, ja taki tylko ten jeden przykład, dlatego że dzisiaj jest błogosławieństwo Jana. Czy można było jednak, pomimo wszystko właśnie, były pewne jakieś tam przeciwności, trudności i zostać z tym dzieckiem w domu? Wiem, że Kasia dołożyła wszelkich stąpień starań, żeby przyjść na to nabożeństwo. Wybrali jednak przyjść, ale były jakieś tam zagrożenia. Kiedyś brat Piotr Karol, ja to tak często, bo on, wiem, że on się wtedy zdziwił, dla mnie to było też zdziwienie, że on się zdziwił, że mówi, że my przyprowadzamy małe dzieci do zboru. Że kiedy kończy się szkółka, nasze dzieci przychodzą na nabożeństwo. I dla niego to było zdziwieniem, ale zarazem on powiedział, że to jest coś dobrego. I on wtedy podał przykład, nie wiem, czy pamiętacie, że w ich zborze dzieci, które chodziły na szkółkę niedzielną, ale po tej szkółce niedzielnej część dzieci szła już do domów. Rodzice nie byli zainteresowani tym, aby dzieci przyszły na nabożeństwo. I powiedział, te dzieci, które nie chodziły na nabożeństwo po szkółce niedzielnej, mówi, w 90% są w świecie. Przypadek? Czy dokładamy wszelkich starań, aby nasze dzieci już od małego przychodziły do zboru? Aby już od małego słuchały, co się mówi o Bogu? My już mamy dzieci, no nie wiem, chyba dorosłe, to już tak można powiedzieć. Ale pamiętam, kiedy jeszcze nasze dzieci były małe, malutkie, w wieku Esterki. I wiemy, że to nie tylko Lila z Filipkiem, wiem, że to się działo w innych rodzinach. W takim małym wieku, kiedy były w domu, wiecie, jak one się bawiły? Bardzo często nabożeństwo robiły. Wieczerze robiły. Drodzy, ja wiem, to może być śmieszne, ale na co chcę zwrócić uwagę? Te dzieci widziały pewne nasze zachowania jako małe dzieci i one się tym karmiły i czym się nakarmiły, tym się bawiły. No, pobawiły. A wiecie, czym dzisiaj dzieci się, jak się dzisiaj dzieci bawią? Czy słyszycie te tragiczne zabawy dzieci? Czy słyszycie nieraz, czy czytacie w internecie, że nagle, wczoraj przeczytałem w internecie, 8-letni chłopiec chyba się powiesił. 8-letni chłopiec się powiesił. Rodzice włączają im, dają przystęp do komputera. Dzieci ganiają po komputerze, karmią się tym, a wiemy, co jest w tym, i przekładają to na swoje życie i bawią się. Na naszej klatce słyszałem miesiąc, dwa miesiące temu rozmowę dwóch chłopców. Jeden ma chyba 6 czy 7 lat. Dwóch chłopców w takim wieku. Wiecie, o czym oni rozmawiali? Czym oni byli zainteresowani? Jaki oni mieli cel? Dwa zdania, bo nim otworzyłem pierwsze drzwi od domofonu, to po prostu słyszałem, co oni rozmawiali między sobą. I oni zastanawiali się nad tym, co zrobić, żeby wystąpić, mam talent. I mówi, wiesz, to i tam, i już dalej nie są, ale to było ich, drodzy, jest to śmieszne, ale oni byli, wiecie, jak oni byli zaforowani tym? I oni już mieli głowę zaprzątniętą, co zrobić, żeby wygrać na pewno, no bo to jest proste, a czy się to takie jest myślenie dzieci, żeby wygrać, mam talent, bo to jest problem, bo to jest pokazywane, bo to rodzice na przykład oglądają i się tym fascynują. I dzieci co? A dzieci co? Biblię otwierają? A dzieci wierzą, że będą w domu przeprowadzały wtedy? Drodzy, mówimy, kochamy swoje dzieci. Chcemy im dać wszystko, a tak naprawdę rodzice dają dzieciom swoim wszystko, pozwalają im na wszystko i myślą, że to jest ogrom miłości. A niestety swoje dzieci skazują już na początku na nieszczęście. Te dzieci już na początku, już od swoich rodziców, zamiast brać błogosławieństwo, już biorą przekleństwo. To jest smutne, ale dlatego, że dzisiaj mówimy tak o rodzinie i jest mowa o rodzinie, drodzy, musimy na to zwrócić uwagę. Czy mamy to pragnienie przyprowadzania dzieci do zboru? Czy wierzymy głęboko w to, że przeprowadzając nasze dzieci do zboru, i to będzie błogosławieństwem dla naszych dzieci, a te samo dla nas? Już to wywołało, ja wiem, że to, mam nadzieję, że to był uśmiech, ale to nie był, kiedy powiedziałem, że one już nabożeństwo i tak dalej. Drodzy, ale to jest ta różnica. To jest ta różnica. Czym inne dzieci się karmią, tym się zajmują. A z drugiej strony błogosławieństwo dzieci. Taki mały Janek, 3-4 miesiące, tak? On nie ma żadnej świadomości, drodzy, prawda? Nie ma żadnej świadomości. Już Mikołaj, Oliwka? Alicja, przepraszam. Oliwkę z Alicją zawsze myję, te dwa imiona. One już mają jakąś tam świadomość. Ale Janek, czy on ma jakąś tam świadomość? Ale kiedy czytamy, bo tylko dwa fragmenty dzisiaj krótkie przeczytam. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, bo to są w trzech Ewangeliach. W Łukasza, w Marka i w Mateusza. I ten fragment, kiedy przeprowadzano, to też było myślenie uczniów Jezusa, to też było myślenie apostołów. Drodzy, właśnie takie myślenie. A Pan Jezus zupełnie co innego w tym wszystkim. Odwrócił ten kierunek myślenia apostołów i innych. 19 rozdział Ewangelii Mateusza. 19 rozdział Ewangelii Mateusza i 13, 14, 15 werset. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział od 13 wersetu. Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się, ale uczniowie gromili ich. Lecz Jezus rzekł, zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. I włożył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd. Drodzy, i przynoszono do niego dzieci. To też takie dziwne. Rodzice przynosili, a uczniowie gromili, apostołowie gromili. Po co w ogóle zawracać sobie, po co mistrz ma zawracać sobie głowę dziećmi? Jeszcze jest czas. Być może myśleli w tych kategoriach zakonu, że to był, jeszcze przyjdzie czas na nauczanie tych dzieci i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus już im zwrócił uwagę. Absolutnie nie tak. Mówi, przynoście. I modlił się i błogosławił dzieciom. Drodzy, jakże ważną rzeczą, to Pan Jezus Chrystus już zwraca uwagę, kiedy dzieci są jeszcze małe, kiedy są jeszcze nieświadome, aby przyprowadzać i aby się modlić, aby błogosławić im, I to Bóg jest zainteresowany tym, aby to błogosławieństwo było nad danym dzieckiem. Oczywiście my jako rodzice, już na początku powiedziałem, my jesteśmy dla naszych dzieci wzorem. My musimy być przykładem miłości, zrozumienia, mądrości i tak dalej, i tak dalej. To my dajemy im przykład. To one na nas się patrzą. Ale kiedy jeszcze są malutkie, kiedy jeszcze nie mają tej świadomości, Pan Jezus powiedział, i błogosławcie im, bo do takich należy Królestwo Niebios. Dzisiaj mówi się, że jak najszybciej trzeba ochrzcić, bo ono ma ten grzech i pójdzie do piekła, kiedy umrze. Nie. Bo gdyby było tak, Pan Jezus by inaczej postąpił. Do takich należy Królestwo Niebios. Do niewinnych. One jeszcze nie mają zrozumienia dobra i zła. Ale jakże ważną rzeczą jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo. Modlitwa o błogosławieństwo mojego dziecka. Przed Bogiem jest to bardzo ważne. Drodzy, kiedy my przychodzimy, nosimy nasze dzieci i modlimy się z wiarą i Bóg za tym stoi, Jezus Chrystus za tym stoi. Właśnie stoi za naszą wiarą. My wierzymy i na podstawie naszej wiary Bóg błogosławi. Bóg jest zainteresowany i będzie błogosławił. Oczywiście my musimy być przykładem. To, co mówiłem. My musimy być przykładem, bo jeżeli my damy naszemu dziecku zupełnie inne priorytety, zupełnie co innego, to dziecko właśnie pójdzie zupełnie w inną stronę. Jeżeli my mu wskażemy inne kierunki, nie Bóg, ale mu wskażemy, że pieniądz to jest najważniejszy, materializm, piękna kobieta czy mężczyzna, to dziecko pójdzie za takimi wzorcami. To dziecko będzie myślało o tym, jak wygrać turniej Mam Talent, dobrze mówię? Mam talent, chyba tak, mam talent to jest. Albo inną rzecz. Ono będzie o tym myślało. I być może mówią, no tak, jak moje dziecko już w komputerze, jest biegły i tak dalej, a my mówimy, no a nasze dzieci na przykład nabożeństwo odprawiają w domu. No jakie to jest? Wstyd, prawda? No wstyd. Wstyd? Drodzy, to jest błogosławieństwo. To dziecko widzi, co się dzieje. Ono ma tylko... ktoś powie, no tak, ale ono jest ograniczone. Ono nie jest ograniczone. To jest Boże błogosławieństwo nad naszymi dziećmi. To jest Boże błogosławieństwo. I kiedy będzie większe, będzie patrzyło już tak, jak mówi Biblia, tak, jak jest w zborze mówione. Ono już będzie rozróżniało. Jeżeli jako małe dziecko, 4-letnie, czy 5, czy 3-letnie, robi już takie rzeczy i to dla niego jest ważne, to później, kiedy będzie wzrastało, to Boże błogosławieństwo będzie szło. Co my mamy, czy my w ogóle mamy cokolwiek naszym dzieciom przekazywać? Drodzy, kiedy Mojżesz modlił się przed swoją śmiercią, kiedy już wiedział, że odejdzie, piąta księga Mojżeszowa, kiedy jest to pieśń Mojżesza przed jego śmiercią, kiedy mówił, i nie będę tej całej pieśni czytał, tej modlitwy Mojżesza, tylko jeden werset chcę przeczytać. Kiedy już na koniec, kiedy jakby skończył i wtedy piąta księga Mojżeszowa, 32 rozdział, kiedy po tym wszystkim, jeżeli chcemy, to przeczytajcie sobie, bo to jest duży fragment, ale po tym wszystkim, co już im powiedział, o wszystkim tam praktycznie mówił, to później mówi 45, 46 i 47. A gdy Mojżesz wypowiedział do końca te słowa do całego Izraela, rzekł do nich jeszcze: weźmijcie do serca swojego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz ono jest waszym życiem. I przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przyprawiacie się przez Jordan, aby ją posiąść w posiadanie. Drodzy, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Kiedy o wszystkim już im powiedział, do dorosłych, do starszych, to powiedział, a wy dołóżcie wszelkich starań, aby przekazać to wszystko, co ja dzisiaj wam powiedziałem, to co wszystko jest zawarte w zakonie, abyście dołożyli wszelkich starań, aby przekazać waszym synom i córkom, bo to nie jest to, że córkom już nie, waszym dzieciom. Dołóżcie wszelkich starań, a to przedłuży wasze życie, a to uczyni wasze życie szczęśliwym. Drodzy, czy my jako rodzice dokładamy wszelkich starań, aby naszym dzieciom mówić o sprawach Bożych? Czy my jako rodzice dołożyliśmy wszelkich starań, kiedy nasze dzieci były małe? Kasiu i Tomku, dołóżcie wszelkich starań, aby waszego syna, tak jak zaczęliście, i to jest dobrą rzeczą, aby go przyprowadzać, bo tyle dzisiaj możecie. Powiem, i aż tyle możecie. I tego Bóg od was na dzień dzisiejszy oczekuje. Przyprowadzajcie go. Już od malutkiego. Chociaż nieraz może płacze, chociaż akurat Janek w ogóle nie płacze, jest spokojny na nabożeństwie. Ale dzieci nieraz płaczą. Niech nam to nie przeszkadza, że nasze dzieci malutkie, te niemowlaczki, nieraz płaczą. Niech one już są w domu modlitwy. Niech one już słyszą. Niech one, nie wiem, tą atmosferę już chłoną. To jest Boże błogosławieństwo. I dzisiaj, kiedy będziemy się modlili o błogosławieństwo dla Janka, my wypełniamy Boże przekazania, aby Boży nakaz. I Bóg stoi, i Bóg jest jak najbardziej zainteresowany, jest bardziej zainteresowany niż my, aby Jankowi błogosławić. Ta modlitwa nie jest czymś takim, nie wiem, będzie czy nie będzie. Nie. Pan Jezus modlił się o błogosławieństwo dla dzieci. Jeżeli i nam to przekazał, i wy módlcie się i błogosławcie swoim dzieciom. Bądźmy przykładem dla naszych dzieci. Drodzy, naprawdę bądźmy przykładem dla naszych dzieci. Nasze dzieci patrzą się na nas. To my jesteśmy odpowiedzialni. Dzisiaj wszyscy chcą zrzucić odpowiedzialność na szkołę, na przedszkole, na różne instytucje. Dzisiaj tak mówi się, podstawową rzeczą, podstawową komórką szczęścia rodzin, przyszłości dzieci i szczęścia dzieci jest rodzina. A dzisiaj co się robi? Dzisiaj dzieci jak najdłużej poza domem. Dzieci jak najdłużej bez opieki rodziców, bez wpływu rodziców. Dzisiaj w większych miastach rodzice rano o 6 zawożą dzieci i o godzinie 18 odbierają dzieci. Nie wiem, co później robią te dzieci. Te dzieci chowają się praktycznie bez rodziców. Jakie jest ich szczęście? Jaka ich jest przyszłość? Jaka jest ich przyszłość? Dzisiaj świat mówi o dzieciach, mówi o szczęściu, a robi wszystko, aby te dzieci były nieszczęśliwe. To jest symptom też czasów ostatecznych. Ale nie patrzmy się na wzorce tego świata. I być może będzie nam ktoś mówił, że to jest dzisiaj duch tego czasu wymaga innego wychowania. To jest bzdura, to jest herezja, to jest diabelstwo, to jest głos samego diabła z piekła. My jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci. To my im przekazujemy wszystko. To my ich najbardziej kochamy. To dzieci na nas się patrzą. A jeżeli na nas się nie patrzą, to patrzą się na wzorce tego, nie wiem, w przedszkolu, w szkole, gdzie im, i tam biorą wzorce. I to przekładają. I dzisiaj mamy, jak mamy, młodzież. I wiemy, jaką mamy młodzież. Karla mi ostatnio przyniosła taką książkę, wspomnienia naszych pouczyniaków, starszych ludzi, którzy już po latach wojny przyjechali do Połczyna. Te pytania zadają dzieci. Może nie do końca dzieci, ale chyba 10-12-letnie, może 13-letnie. I między innymi tam te dzieci zadają takie pytanie, czy młodzież, przepraszam, nie wiem, bo nie wiem, nie znam wieku tych, ale tak myślę, że to są chyba gimnazjum, tak myślę. I te swoim babciom, czy jak wywiady robią, jakie było bezpieczeństwo teraz, kiedyś, po wojnie, jak oni, bo ty zawierusze i tak dalej, przyjechali do Połczyna, a jak jest dzisiaj? No i jak myślicie? Nie było policji, milicji wtedy jeszcze. Naprawdę nie było, mogło nam powiedzieć, było bezprawie, ale babcie, myślę, że ciocia pamięta takie rzeczy, Halinka może nawet pamięta, już była dzieckiem, mówią, że wtedy było o wiele bezpieczniej wtedy było, można było wyjść spokojnie, aniżeli dzisiaj. Ja też pamiętam te czasy. Kiedyś wam mówiłem, ksiądz, przyszły do niego panie, babcie może matki, jakaś, nie wiem, czy to latem, czy to zimą, jest jakaś msza, jedna z ostatnich mszy, chyba o godzinie 21, czy 20, i poprosiły go, aby przełożył tą mszę na godzinę wcześniejszą, czy 18. A ten ksiądz, wiecie, co powiedział? Nie przełożę. Mówi, a kogo się boicie? No, młodzieży. A mówi, to są wasze dzieci. Jak je wychowaliście, tak macie. No, mądrze powiedział, naprawdę. Boicie się swoich dzieci. Tak ich wychowaliście, drodzy. I dzisiaj mamy. I dzisiaj wszyscy zamują głowę, co się dzieje. Dlaczego tak jest? Ale nikt nie pomyśli, aby spojrzeć w Biblię, co Biblia na ten temat mówi, co Pan Jezus na ten temat mówi. Że to my jesteśmy odpowiedzialni. Drodzy, my bierzemy odpowiedzialność, my, to my, nikt inny, nie szkoła, nie przedszkole, nie burmistrz, nie wiem kto jeszcze, to my bierzemy odpowiedzialność za wychowanie naszych dzieci. Jakimi dla nimi jesteśmy wzorcami? Czym ich karmimy? Jakie są nasze racje rodziców między sobą? O czym rozmawiamy w domu? Jaki nasz jest stosunek do pastora? Przepraszam, tu w tą stronę. Do braci. Drodzy, to my za to bierzemy odpowiedzialność. Dałby Bóg, drodzy, abyśmy mieli w większości, abyśmy weźmiecie do serca swojego wszystkie słowa, które ja wam dziś, z którymi ja was dzisiaj ostrzegam. To mówi Mojżesz. On ich ostrzegał. Drodzy, Słowo Boże nas dzisiaj ostrzega. I weźmijmy my na dzisiejszy dzień, my, którzy mamy dzieci dorosłych, mamy dzieci małe i niemowlaki. Przekazujmy naszym dzieciom Boże przekazanie. Wpajajmy w ich serduszka. Uczmy ich tego i przyprowadzajmy ich. Gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem. To nie jest słowo puste. To jest też słowo, które jest życiem. Słowo Boże jest dla nas... Boże przykazania, Boże ostrzeżenia są dla nas życiem. Dałby Bóg, abyśmy naszym dzieciom wpajali bojaźń. Abyśmy wpajali im Boże przykazania. Abyśmy ich przyprowadzali do zboru, jak są małymi dziećmi. Abyśmy się dla nich modlili. I kiedy dzisiaj są już być może dorosłe, nie wiem, 15, 20 lat może mają. I dzisiaj powiemy, już dzisiaj nic nie możemy. Czy dzisiaj możemy? Możemy, czy nie możemy? Możemy, drodzy, możemy. Jeżeli popełniliśmy nawet jakieś błędy, możemy pokutować z tego. I wołać do naszego Ojca, aby Bóg odwrócił. I Bóg odwróci. Bóg wysłucha naszych modlitw. Ale nasze nastawienie do naszych dzieci, nasze nastawienie do życia musi być inne, jeżeli było kiedyś nieprawidłowe. Musi być, powiem, biblijne. Jeżeli my zmienimy swoje życie i zaczniemy wołać do naszego Boga za naszymi dziećmi, Bóg zmieni ich los. Bóg, być może to nieszczęście przerodzi w błogosławieństwo. Bóg może wszystko uczynić. To od nas zależy. Amen.
Chwała Panu Bogu. Z listu do Efezjan chciałbym przypomnieć nam słowa o życiu rodzinnym, o tym, jak Bóg, jakie wskazówki i zasady podaje Pismo Święte, Bóg, odnośnie życia rodzinnego. 5 rozdział do Efezjan. Może, żeby już nie czytać od początku tego fragmentu, od 29 wiersza, gdyż dobrze znamy te słowa, od 29 wiersza. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Dlatego Piotr czytał te słowa, które Mojżesz wypowiedział na koniec swojego hymnu, modlitwy. Dodał im jeszcze po tym wszystkim: przekazujcie to waszym synom, wychowujcie ich, innymi słowy, dla Pana. Nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści. To jest anomalia, to jest nienormalne. To byłoby strasznie chore, gdyby ktoś miał ciało swoje w nienawiści. Nikt nigdy ciała swojego nie miał w nienawiści. Zgadzacie się z tym, że nikt nigdy nie miał? Jeśli ktoś kaleczy siebie, to jest to jest chory psychicznie, tak, a więc niepoczytalny. Tak jest nawet przez medycynę uznawany, tak jest w świecie. Są ludzie, którzy kaleczą siebie, którzy niszczą swoje ciało, ale oni są niepoczytalni. Bo naprawdę nikt nigdy nie miał swojego ciała w nienawiści. Ale o nie się troszczy, dba, żywi, pielęgnuje. Pielęgnuje. Nieraz za dużo nawet pielęgnuje, ale pielęgnuje. Tak je kocha. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. I dwoje jest jednym ciałem, staje się jednym ciałem. Kiedy człowiek zawiera małżeństwo, dwoje staje się jednym ciałem. Ludzie dzisiaj na świecie nie mają zielonego pojęcia o tym, czym jest małżeństwo. Absolutnie zielonego pojęcia. To są, nie wiem, ogłupiali ludzie do cna, do granic, powiem, do granic głupoty. Oni nie mają pojęcia. Oni myślą, że małżeństwo to seks, że małżeństwo to wspólne interesy. Oni myślą, że małżeństwo to jak się zauroczą w sobie. Oni myślą, że małżeństwo to przygoda. Nie mają zielonego pojęcia. I stąd takie później reperkusje tego, po takiego podejścia. Rozwody, nieszczęścia, morderstwa, kłótnie, bijatyki, prześladowanie, przemoc i wszystko inne. Byle nie miłość, byle nie małżeństwo normalne, byle nie małżeństwo normalne. Ale Bóg naucza tak i tak jest. I my tak to rozumiemy, że kiedy dwoje ludzi zawiera małżeństwo, to stają się jednym ciałem. Opuści syn ojca swego i matkę. Kiedy jest jeszcze tam, to jest jakby jedną rodziną, jest związany, są więzi rodzinne. No dzisiaj ich też nie ma. Bo jak mogą być więzi rodzinne, jakśmy słyszeli, jak się oddaje dziecko o godzinie 6 rano, a bierze się o 18. A w tych, po tej 18 to jeszcze rodzice oglądają dwie godziny przynajmniej telewizor, to jeszcze się może kłócą, to jeszcze mają jakieś... Jaka jest więź? Diabeł, powiem, demoluje rodziny, tak? Demoluje. Bo to jest Boża komórka pierwsza, no i on tam, gdzie może, kto mu pozwala, to on to robi. Ale ja myślę o swojej rodzinie. Jakie więzi są między nami. Jak my się cieszymy, kiedy przychodzi piątek po południu i kiedy wiemy, że wszystkie dzieci już przyjadą. Jak się cieszymy. Jaka to jest radość. Wcale nie trzeba udawać radości, kochani. To wcale nie trzeba, nie wiem, no trzeba było się radować. Nie, po prostu to jest radość. Serce się raduje. Ten dom zaczyna jaśnieć, im więcej ich przyjeżdża. Dom zaczyna jaśnieć. Bo są między nami więzy. Bo jesteśmy normalną rodziną, żadną nadzwyczajną rodziną. Jesteśmy normalną rodziną. O tak według Słowa Bożego normalną rodziną. Tak traktujemy nasze małżeństwo z Urszulą, tak traktujemy naszą rodzinę. Nasze dzieci, a dzieci tak traktują nas, tak jak normalnie to powinno być. I to jest coś pięknego. To jest coś wspaniałego. Nie musimy, ach, ten świat jest tak daleko wtedy od nas. A już obyczaje tego świata, to już w ogóle mogą na głowie stawać. Nie wiadomo, jakie tam chocki klocki wyprawiać. Nie pociągnie nas to, bo mamy lepsze. Bo jest lepsze u Boga. I ludzie, którzy wiążą się, stają się jednym ciałem. I dlatego muszą się o siebie troszczyć. To nie tylko jest taki, powiem, taka zasada, ale coś z niej wynika. Na początku czytaliśmy, że nikt nie miał ciała swojego w nienawiści. Nikt sam siebie nie kaleczył. I nie kaleczy. I teraz mąż z żoną. Nie wolno i nie ma, to jest chore, to jest psychiczna choroba. Kiedy mąż kaleczy żonę słowami, kłótniami, kiedy żona kaleczy męża, kiedy żona zadaje rany mężowi, albo mąż zadaje rany swojej żonie. Wiecie, to tak jakby kaleczył swoje własne ciało. I tak jak w świecie tym fizycznym jest to człowiek nienormalny, jest to człowiek psychicznie chory, jest to psychopata, tak w małżeństwie ktoś robi podobne rzeczy, jest jednym ciałem jesteśmy. Stajemy się jednym ciałem. I taki sam wydźwięk ma zadawanie bólu swojemu partnerowi, zadawanie cierpienia, taki sam wydźwięk jak człowiek, który zadaje sobie cierpienie. Dokładnie taki sam. Paweł mówi, że to jest tajemnica wielka, ale ja to odnoszę do Chrystusa i Kościoła, ale odnosi to do Chrystusa, ale tajemnica wielka jest w tym małżeństwie, że dwoje stają się jednym ciałem. To jest wielka tajemnica. Ona jest jeszcze bardziej wielka i głęboka, kiedy Paweł mówi, że ja też to odnoszę do Chrystusa i do Kościoła. Ale i tam też jest to tajemnicą, wielką tajemnicą. No, my, powiem, znamy już tą tajemnicę, prawda? Znamy, bo weszliśmy do Kościoła, bo czujemy Bożą miłość, tak? Bo wiemy, jak Bóg nam błogosławi, bo wiemy, jak Bóg nas kocha, bo wiemy, jak Bóg zabliźnia nasze rany, jak leczy nas, kiedy my Jego zdradzimy, tak? Kiedy my Jemu, powiem, zadamy cierpienie, bo zdradzimy, bo zgrzeszymy, bo upadniemy, bo przekroczymy przykazanie Boże. A On co z nami robi? A On leczy nas, chwała Panu Bogu. On leczy nasze rany. On się troszczy o nas, bo jesteśmy co? Jednym ciałem. To wielka tajemnica. My żeśmy poznali, powiem, tą głębię tej tajemnicy i pozna tylko ten, kto doświadczy tego. Tak na ludzki rozum to się nie da pojąć tego. Ale też przez to powinniśmy rozumieć, tym bardziej, powiem, jest nie do przyjęcia, że człowiek wierzący nie rozumie tego, że kiedy się łączą, to jest jedno ciało. Stają się jednym ciałem i nie wolno, bo to jest psychiczna choroba duchowa. Nie wolno kaleczyć swojego ciała. Nie wolno kaleczyć drugiego. Nie wolno mówić przykrych słów drugiemu. Nie wolno ranić drugiego. Nie wolno. Jeśli to ktoś robi i mówi, bo inaczej się nie da żyć. Nie, jesteś nienormalny, jeśli to robisz. Tak trzeba powiedzieć. Jestem nienormalny. Nie, bo się nie da inaczej zrobić. Nie. Nie. To jest tajemnica wielka. Kochani, jesteśmy członkami jednego ciała. I to jest zasada, tak wygląda chrześcijańskie życie rodzinne. Dlatego małżeństwo prowadzone po Bożemu, według Bożego Słowa, jest błogosławieństwem. Jest wielką pomocą. Dlatego Bóg powiedział, pomoc daje Adamowi, powiedział. To jest pomoc dla ciebie. To nie jest pomoc do zmywania garków. Nie była, wiesz, jak garków nie było może. A on miał już pomoc, bo powiedział, to jest pomoc dla ciebie. Kochani, jeden drugiemu ma pomagać. Jeden o drugiego ma się troszczyć. Tak jak nikt nigdy ciała swego nie miał nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje. I chcielibyśmy żywić i pielęgnować nasze ciało. Chcielibyśmy żywić i pielęgnować tą drugą osobę, która jest, to nie jest już druga, to jest ta jedna. Chcielibyśmy żywić i pielęgnować swojego współmałżonka, żywić i, tak jak się żywi i pielęgnuje swoje ciało, tak? Dbajmy o to, aby troszczyć się o drugiego, aby mieć dobro jego na względzie. Kiedy otwierasz piec, tam jest gorąco i musisz coś tam przegarnąć. To jak ci za gorąco, to bierzesz nawet rękawice, nie? Żeby ochronić. Nie pchasz tam dalej ręki, prawda? No co? No popchaj sobie dalej. No nie, bo sparzysz ją. A nieraz, powiem, kiedy dochodzi do kłótni, kiedy dochodzi do nieporozumienia i człowiek wyrzuca, wiecie, wie, że już tej żonie już jest ciężko, już jej dołożył, ale jeszcze mało, wiecie. Zamiast rękawice założyć i cofnąć tą rękę, to jeszcze ją wpycha. Swoją rękę wpycha. To jest nienormalne. To jest straszna porażka. Kochani, a zwycięstwo jest wtedy, kiedy przerwiesz to. Ten potok słów, kiedy przerwiesz takie postępowanie. Im wcześniej przerwiesz, tym większe zwycięstwo. A jeśli masz tego pełno, a nie powiesz, to jeszcze większe zwycięstwo. A wolność, to wtedy, kiedy nie musisz mówić. Kiedy już ci to, ciebie nie rusza. Twojego ja już nie rusza. Twojego honoru już nie obraża. To już jest na krzyżu. To już jest wolność. Jak jest wolność, jak jest kraj w wolności żyje, to nie ma wojen, prawda? Tak? Czytamy tak w historię zapanowania tam, powiedzmy, tego i tego. Przez 40 lat nie było wojen. Dlaczego? Oni żyli w pokoju, żyli w wolności. Nie było wojen, nikt nie musiał walczyć. Jak to już jest na krzyżu, moja natura, jak krzyż funkcjonuje, jest mocny w moim życiu, to już nie ma wojen. Ale jeśli żyjemy jeszcze w czasie wojny, wiecie, to nie jest, powiem, Izrael nie był gorszy, kiedy żył w czasie wojny dla Boga. Nie, Bóg im błogosławił, Bóg im dawał zwycięstwa. Kiedy wyruszał wróg naprzeciwko nich, to Bóg za nimi stał, tak? Bronił ich. I kiedy my jesteśmy w stanie wojny, to Bóg nam też pomaga, to nie jesteśmy gorsi. Kiedy przychodzą, powiem, myśli, kiedy walczymy z tym, ale zwycięż. Zwyciężaj w Jezusie Chrystusie. Zwyciężaj. Jak najszybciej zwyciężaj. A kiedy nie masz siły, to jesteś jak taki kamień, który leci z góry, leci i wpada w błoto, tylko bryzgi takie idą. Taki kamień jesteś. Jak dokończyłeś swoją kłótnię, to jesteś takim kamieniem, który walnął w błoto, aż bryzgi poleciały na ścianę. Takim kamieniem jesteś. Nie, że cię obrażony jesteś, czy obrażona. Dotknięta. Nie przebaczysz. Nie, jesteś kamieniem, który rąbnął w kałużę błota, potężną kałużę błota, w bagno takie wpadł. Nic ze zwycięstwa nie masz. Kochani, takie są zasady. Rozumiemy to? Takie są zasady. My jesteśmy jedno ciało. Jedno ciało. I nikt nie ma swojego ciała w nienawiści. Ale je pielęgnuje i się o nie troszczy. I mamy pielęgnować i troszczyć się. I mamy być miłymi. Żula przynajmniej, on bardzo się troszczy o mnie. Przynajmniej dwa razy mówi, że mnie kocha. I to tak mówi naprawdę, że tak jakby miał 18 lat. I ja 20. Tak mi to mówi. To jest pielęgnowanie. To jest troszczenie się o to jest taki krem, wiecie, na twarz, nie wiem. Ja może mniej mówię, bo ja kremów nie używam też. My mamy gorzej trochę z tym. Mamy się troszczyć jeden o drugiego. To jest zasada małżeństwa, kochani. Mamy służyć jeden drugiemu. To jest chrześcijańskie życie rodzinne. To jest chrześcijańskie małżeństwo. Tego życzymy Kasi i Tomkowi, aby tak uczyli się żyć. Aby tak żyli. Aby troszczyli się o siebie nawzajem. To nie znaczy wyprasować tylko koszulę. To są naprawdę uboczne całkiem rzeczy. Wyprać skarpetki, to są całkiem... Chodzi o te duchowe rzeczy. Chodzi o te duchowe rzeczy. Chodzi o serce, chodzi o tą miłość, która ozłaca środek. Chodzi o to, żeby pojąć tą tajemnicę, kochani, i według niej żyć. To jest tajemnica, świat tego nie zna. I nasze życie, i takie życie jest możliwe dzięki Bożej łasce, dzięki Bożej pomocy. Jest możliwe, bo Bóg pomaga w tym. Bo Bóg nie tylko daje, powiem, przepisy, nie tylko daje wskazówki, ale Bóg daje siłę, daje możliwość, błogosławi, abyś mógł to wypełnić. Chwała Panu Bogu. Bóg jest taki. To jest dobry Bóg. A zatem niechaj każdy i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego. A żona niechaj poważa męża swego. Wiecie, dlaczego nie możemy miłować swojej żony, bracia, jeśli nie możemy jak siebie samego? Bo jeszcze kochamy siebie, jeszcze nasze ja żyje, w jakiś stopniu żyje. Jak trochę naszego ja żyje, to jest nam droższe niż cała nasza żona. Jak z tego starego Adama, powiem, tylko jeden ślip mruga, wiecie, to on jest nam droższy niż cała twoja żona. Droższy. Ale jak już zamknie się ten ślip, to już wtedy żona może być droga. Już nie musisz się o siebie. Już nie masz problemu, żeby miłować jak siebie. Jak siebie samego. Jak siebie. Jeśli ktoś kocha siebie, ale my nie mamy kochać siebie. Miłość swoją, tą egoistyczną, to jest bałwochwalstwo, jak człowiek miłuje siebie. Jest krzyż, aby tam umrzeć. Aby tam mój honor, moje ja umarło. Wtedy będziemy naprawdę mogli miłować swoją żonę jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. I taka sama zasada. Jeśli żona nie może poważać swojego męża, to znaczy, że ona jeszcze może i dwoje oczu miga. I droższe są niż mąż cały. Jest mądrzejsza niż mąż może. Jest, ach tam, w ogóle, to jest cieci. Ale jeśli umrze moje ja, jeśli pójdzie na krzyż, wtedy nie ma problemu, aby mąż miłował żonę jak siebie samego, a żona, żeby poważała swojego męża. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Świat mówi, że słuszna rzecz, abyś ty decydował o sobie, tak? I już szybko zaczynają decydować o sobie, już 14 lat mają i zaczynają decydować o sobie. Już mama się nie liczy, już tata się nie liczy. Świat tak uczy. Co będziesz słuchał matki? Co będziesz słuchał ojca? A Bóg mówi, że słuszną rzeczą, aby dzieci były posłuszne swoim rodzicom. Bo przykazanie Boże, czci ojca swego i matkę swoją, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Czci ojca twego i matkę, bądź posłuszny rodzicom swoim. To jest przykazanie dla dzieci. I to jest rzecz słuszna u Boga. A świat ci mówi, że ty sam decyduj, bo już masz 15 lat. To mówi szatan. Bo wie, że w 15 latach, w 16 latach, w 17 latach jesteś najgłupszym stworzeniem na ziemi. Najbardziej naiwnym. Najbardziej podatnym na złe wpływy. On wie. Nic doświadczenia nie masz. Nic. A myślisz, że już przerosłeś rodziców. Nic. I same porażki. A potem same nieszczęścia. Diabeł to wie. I dlatego tak mówi. Nieposłuszny rodzicom. Sam decyduj. Sam decyduj. I ten, kto się daje, powiem, oszukać diabłu, posłucha jego, tak żyje. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności. Nie pobudzać do gniewu, ale wychowywać i w karności nawet. Nam się wydaje tak nieraz, że ta karność musi być i my od początku tacy jesteśmy. My mamy połączyć to trzeba Bożej mądrości, myślę, żeby, na pewno trzeba Bożej mądrości, żeby połączyć łagodność z karnością. Żeby połączyć to, aby nie pobudzać dzieci do gniewu, ale też wychowywać je w karności. Bo najlepiej, jak nie pobudzać, to pozwolić mu na wszystko. Ale wtedy nie będzie karności. Rozmawialiśmy niedawno, podawaliśmy przykład tam z Asią u nas w domu, że dzisiaj jest tak na przykład, że ta osoba z Polski, która pracowała jako ekspedientka w sklepie w Niemczech, mówi, ileż to razy ogląda takie rzeczy. Przychodzą rodzice z jednym dzieckiem, maleństwem. I to maleństwo. Przychodzą kupić buty mu albo kurtkę, a to dostaje szału w sklepie. Dostaje szału w sklepie. Tarza się, a oni stoją. No, ekspedientka nie będzie lać. No, w Rosji to by przewaliła mu i wyrzuciła go za drzwi, ale w Niemczech nie. Bo zaraz podjedzie policja. Więc ona nic, ale rodzice też stoją. Nie wiedzą, co zrobić, nie wiedzą. A on szaleje, tarza się, zwala te stojaki, a ekspedientka tylko łapie. I on szaleje pół godziny. Ja chcę to 40 minut. No to jest diabelskie wprowadzona metoda, ekstra metoda, bezstresowe wychowanie. On wie, do czego ono prowadzi. On wie, dobrze wie. On wie dobrze, do czego prowadzi. Dać wolność dzieciom. Puścić na luz, niech robią, co chcą. Oni kaleczą siebie samych. Te dzieci kaleczą siebie. Weź takiego chłopaka 15, 14, 13 lat. No daj mu, przyprowadź go o 18 do domu i zostaw go. Daj mu komputer. No co będzie? No wpadnie w tą głupią grę i będzie mordował, będzie strzelał. I życie następne. I będzie strzelał. 4 godziny będzie strzelał. 6 godzin jak go nie będzie strzelał. No będzie strzelał. Co w jego głowie? Wiecie, to jest straszne. To jest karcer. A on będzie strzelał. Gdzieś teraz też czytałem, że zabił ojca. Nastolatek. Dlaczego zabił ojca? Bo grał z nim w coś i przegrywać zaczął. I ten ojciec, wykpił go, że przegrał i poszedł. A ten się tak wkurzył, że on przegrał. I ojciec z niego zadrwił. Że ojciec sobie siedział w fotelu, oglądał telewizor, ten wziął, poszedł do kuchni, wziął nóż, przecież go zabił. No tak, no co innego ci da ten komputer i ta gra i te 100 000 strzelań? Co ci to da? Albo inna gra, ja nie wiem, jakie, ale przeważnie takie, tak? Czary, mary jakieś latają, coś tam. Co to da? No co to, jak to możecie? Wiecie, oni sobie, te dzieci robią sobie straszną krzywdę. Oni demolują swoją osobowość, demolują. A jak rodzica nie obchodzi to? Co później z niego wyrośnie? Jakim on będzie mężem? Jakim on będzie ojcem dla swoich dzieci? On później powie dokładnie to, co mówią. Nie zaznałem miłości ja i nie umie dać miłości. Tak, tak powie, nie zaznał miłości, bo to nie jest miłość pozwolić. To nie jest miłość wsadzić mu 100 zł i powiedzieć, idź sobie, kup co chcesz. To nie jest miłość. To jest krzywda. Karcić, ale też nie pobudzać do gniewu. Kochani, my też musimy umieć ustąpić. Dziecko nagle zaplanowało, marzy, planuje, ma sobie w tym. A dzisiaj idę tam. Dzisiaj chcę iść tam. A rodzic mówi, nie. Nie. Nie, ty masz tu obowiązki, nie. Wczoraj, przedwczoraj się tutaj taka trójka zebrała. Adam, Bartek i Filip. Bartek miał chatę wolną i zaprosił. Oj, jakie to było, wiecie. Każdy plecak na tym. Ale to było wydarzenie. Taka buzia uśmiechnięta. I u Adama, i u Filipa. I teraz tato mówi z mamą u Filipa, nie. Masz swój dom. Co to jest? Może nieraz nawet trzeba, wiecie, może nieraz nawet masz jakąś robotę. Co trzeba zrobić? Trzeba umieć, powiem, odpuścić. Trzeba umieć ponieść ty, aby za chwilę wrócić do tego, do tej karności. Wiecie, to nie jest takie proste, wiecie, krzyczeć tylko, drzeć się. To nie jest żadna sztuka. To jest sztuka wychowywać swoje dzieci. To jest naprawdę wielka mądrość, a wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności. Nieraz trzeba po prostu, powiem, swój honor trochę wsadzić w buty. Lepsze to, bo ty jesteś dojrzały, ty to umiesz, niż doprowadzić swoje dziecko, powiem, do stanu takiego rozgoryczenia. Lepiej popuścić, ale za chwilę wrócić, a nie odpuścić i rób sobie, co chcesz. Ale za chwilę wrócić, ale przy najbliższej okazji, ale w ten sam dzień wrócić i powiedzieć, zobacz, zrobiłeś to, pozwoliłem ci, ale powinno być to tak. Tym zasmuciłeś mnie. Nie rób więcej tak, nie ucz się tego. Kochani, to jest coś całkiem innego. Właśnie takie słowa po takim czymś, co te słowa przekonują, powiem, potężnie przekonują. I to jest coś pięknego, kochani, tak powiem, uczyć się samemu i uczyć nasze dzieci i wpływać na nich, bo to nie chodzi, wiecie, bo to nie chodzi, musicie uczyć, nie? Dzieci tak jak myślą, no, jak ja będę rodzicem, to ja zacznę uczyć, nie? To nie chodzi o to gadanie, to chodzi o przykład życia, o przykład nasz, rodziców, tak? Jak Piotr powiedział, dzieci nas obserwują i tak jak my, tak reagują. Asia mówiła wczoraj, że tam, gdzie chodzi Mikołaj, jest taki chłopak, ten co jest Mikołaj, to jest ten chłopak, o. Jest takie dziecko, które tak przeklina wszędzie, na przerwie, w klasie, na lekcjach. A nauczycielka sobie nie może dać, a ciągle bluzga strasznie. I mówi, od początku roku nie może się doprosić, żeby rodzic jakiś przyszedł. Okropny człowiek, okropne małe dziecko, ale ja powiem, a jeszcze okropniejszy dom, bo on się tam tego nauczył. On tam musi to słyszeć. I on naprawdę, on już jest, powiem, to jest zdewastowana osobowość. To już jest zdewastowana, tam nic dobrego z tego nie wyrośnie. Żaden dobry ojciec, żaden dobry mąż, chociaż będzie kwiatki nosił i uśmiechał się, to jest diabeł w ludzkiej skórze. Ale winny dlatego, że takie wzorce widział w swoim domu i widzi, i słucha. Kochani, my mamy zasiewać dobre ziarno. I zasiewamy. I nawet jak nie widzimy, czy wzrasta, to wzrasta. Nieraz się wydaje człowiekowi, że tego złego, to złe nie wyrasta. Że to dobre, bo to dobre to się pielęgnuje, bo to dobre jak się sieje, to w dzień się sieje, prawda? To się w świetle sieje, to dobre nasienie, tak? No w świetle. Ja chcę, żeby moje dzieci widziały, że ja kocham swoją żonę, że się miłujemy, że no to jest piękne, to ja chcę siać, ja chcę, żeby wszyscy ich widziały. Te dobre rzeczy, te dobre wartości. A złe, wiecie się, kiedy sieje? W nocy. Pamiętacie tą przypowieść? O pszenicy i konkolu? I oni poszli na pole i mówią, panie, jak to? Nasiałeś dobrego. Przecież widzieliśmy, siałeś w dzień, tak? Widzieliśmy, pszenicę siałeś. A skąd konkol? A co Jezus mówi? W nocy przyszedł nieprzyjaciel. Wiecie, i my myślimy, że to, co w nocy siejemy, to złe ziarno, to się sieje w nocy. To tak, wiecie, nie chcemy, idź stąd, bo my teraz mamusią, nie? Mamy rozmowę, tak? Oni widzą to, to jest sianie złego. Myślimy, że to nie, bo to w nocy, nie. Ale nagle patrzysz na to pole, jest to. Wyrosło to. Wyrosło to. Kochani, nie oszukamy. Praw natury nie oszukamy, a tym bardziej duchowych praw nie oszukamy. Co człowiek sieje, to będzie żął. Dajby Bóg, abyśmy sieli tylko dobre. Czy nas widzą, czy nas nie widzą? Siejmy dobre. Jak rozmowa rodziców przy dzieciach, to jest dobra rozmowa w miarę, nie, ale poza dziećmi też niech będzie dobra. Mało tego, kiedy żona jest tam, a mąż jest tam, siej dobre nasienie swoje, siej dobre myśli. Nie patrz pożądliwie na inną, siej bo to jest złe ziarno. Ono wyda, ono wzejdzie, to jest sianie w nocy. Ono wzejdzie. Siej dobre, wyzbyj się złego nasienia. Wyrzeknij się złego siania. My musimy wyrzeknąć się złego siania. Nie trzeba iść i kupować złego nasienia, wiecie? Nie trzeba, ono tutaj jest. W sercu się rodzi. Z serca ludzkiego pochodzą co? Złe myśli, złość, nienawiść i wszystko inne, i wszystko złe. Tu się rodzi, ono jest. Dobre trzeba kupić. Dobre trzeba wziąć od Boga, dobre trzeba wziąć z góry. Za dobre trzeba zapłacić. Ja to często mówiłem, jak Józef Król mówił, że wiesz, ile kosztuje najdroższe, jest to ziarno takie selekcjonowane do siania. Ja to muszę kupić. Ja mówię, ty masz tony zboża, co ty nie możesz sobie wybrać? Nie, muszę wziąć, muszę zapłacić, ale wtedy wiem, że mi wzejdzie i dobre mi wzejdzie. Dobre trzeba zapłacić, kochani, cenę swojego życia. Złe rodzi się samo. Ale my mamy się wyrzeknąć tego, aby rodzić złe, aby siać złe. Niech Bóg nam pobłogosławi. Abyśmy, póki jeszcze jest czas, póki jeszcze jest łaska Boża, abyśmy naprawdę mieli taką naprawdę duchową, Bożą atmosferę w naszych rodzinach. Sami przyczyniali się do tego w każdej mierze. Niech Bóg nam wszystkim udzieli łaski swojej. Amen.